Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o przybyciu do Betlejem mędrców ze wschodu. Oddali oni hołd Jezusowi i odjechali do swego kraju, nie wstępując do Heroda. Od 13 wiersza 2 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy mędrcy odjechali, ukazał się we śnie Józefowi anioł Pana i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, bo Herod zamierza zabić to dziecko. Pozostań tam, dopóki nie dam ci znać. Tej samej nocy wyruszył więc Józef z dzieckiem i jego matką do Egiptu. Przebywali tam aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się to, co zapowiedział Pan przez proroka: z Egiptu wezwałem mojego syna. We śnie Józef otrzymał ostrzeżenie: uciekaj do Egiptu przed krwiożerczym Herodem. Ucieczkę do tego kraju można uważać za coś zupełnie naturalnego. W przeszłości, jeszcze na długo przed przyjściem Jezusa, gdy jakieś niebezpieczeństwo, tyrania lub prześladowanie czyniło życie niemożliwym do zniesienia, Żydzi uciekali do Egiptu. W rezultacie każde miasto egipskie miało kolonię żydowską. W Aleksandrii mieszkało na przykład ich przeszło 1 000 000. Niektóre dzielnice miasta były przez nich opanowane całkowicie. W obliczu niebezpieczeństwa Józef czyni to, co wielu Żydów uczyniło przed nim. Przybywszy do Egiptu, Józef i Maria nie czuli się jak wśród obcych. W każdym mieście spotykali Żydów uchodźców. Egipt był przysłowiową krainą czarnoksięstwa. Talmud mówił: 10 miar czarnoksięstwa dano światu. Egipt otrzymał 9, reszta świata 1. Nieprzyjaciele Jezusa rozgłaszali potem, że właśnie w Egipcie nauczył się on magii i sztuk czarnoksięskich, że posługiwał się nimi, czyniąc cuda i zwodząc ludzi. W 3 wieku naszej ery pogański filozof Celsus ostro krytykował chrześcijaństwo. Na zarzuty odpowiadał skutecznie Orygenes. Celsus głosił, że Jezus jest nieślubnym dzieckiem, że pracował jako sługa w Egipcie, że tam poznał tajniki wiedzy tajemnej i że po powrocie do kraju wykorzystał nabyte umiejętności, ogłosił się Bogiem. Takie oszczerstwa rozpowszechniano w związku z ucieczką do Egiptu. Jezus przybył do Egiptu jako maleńkie dziecko i jako takie ten kraj opuścił. Z ucieczką do Egiptu wiąże się pewna piękna legenda chrześcijańska. Opowiem ją króciutko. Józef, Maria i Jezus znajdowali się w drodze do Egiptu. Pewnego wieczoru, zmęczeni, szukali schronienia w jaskini. Było bardzo zimno, tak zimno, że ziemię pokrywał biały szron. Mały pajączek zwrócił uwagę na dziecię Jezus. Zapragnął coś uczynić dla niego, w jakiś sposób ochronić go przed zimnem. Zrobił, co mógł. Utkał pajęczynę u wejścia do jaskini. Miała ona służyć za zasłonę. Ścieżką obok tego miejsca przechodzili żołnierze Heroda. Wysłano ich na poszukiwanie dzieci. Mieli rozkaz je zabijać. Zbliżywszy się do jaskini, postanowili ją przeszukać. Dowódca zauważył jednak pajęczynę rozciągniętą u wejścia. Delikatna siatka była pokryta białym, śnieżnym szronem. Spójrzcie, powiedział. Pajęczyna jest nietknięta. Niemożliwe, żeby ktoś mógł tędy przejść. Żołnierze odeszli, pozostawiając rodzinę Jezusa w spokoju. Podobno na tę pamiątkę przybiera się choinki anielskimi włosami. Mają one przypominać pajęczynę utkaną przez pajączka, który uratował świętą rodzinę. To oczywiście tylko legenda, ale ta piękna opowieść świadczy o tym, że żaden dar dla Jezusa nie pozostanie zapomniany. I to jest prawdą. Pamiętamy, iż sam Jezus powiedział: jeśli komuś z najmniejszych podacie choćby kubek wody, to tak, jakbyście uczynili to dla mnie. W związku z ucieczką do Egiptu Mateusz cytuje słowa proroka Ozeasza. Pisze: tak spełniło się to, co zapowiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Mateusz wie, że najlepszym sposobem przekonania Żydów, iż Jezus to przyrzeczony pomazaniec Boży, jest udowodnienie faktu, iż w nim spełniają się proroctwa starotestamentowe. Dlatego i tutaj odwołuje się do Starego Testamentu. Dalej czytamy od wiersza 16. Herod, widząc, że został wyprowadzony w pole, z wielkiej złości kazał pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, zgodnie z tym, czego dowiedział się od mędrców. W ten sposób spełniła się przepowiednia proroka Jeremiasza. Słychać było krzyk w Rama, płacz i wielkie narzekanie. To Rachel płacze nad dziećmi, nie ma dla niej pociechy, bo i dzieci już nie ma. Herod był wielkim zbrodniarzem. Zaraz po objęciu tronu uśmiercił członków Sanhedrynu, najwyższego sądu żydowskiego. Potem kazał zabić 300 dworzan. Później zamordował żonę i jej matkę, najstarszego syna Antypatra i 2 innych synów, Aleksandra i Arystobula. W godzinie śmierci nakazał zabić wybitnych obywateli Jerozolimy. Można się więc było spodziewać, że niechętnie, a nawet wrogo, odniesie się do wiadomości o narodzeniu się dziecka, które ma zostać królem. Skrupulatnie więc przebadał mędrców, którzy ujrzeli gwiazdę. Potem dowiedział się pilnie, w jakim wieku mogło być dziecię. Chciał bowiem wymordować wszystkie dzieci, które według jego mniemania mogły zagrozić jego pozycji. Wydał rozkaz, aby w Betlejem i okolicznym okręgu zostało zabite każde dziecko poniżej 2 lat. Trzeba zwrócić tu uwagę na 2 ważne fakty. Betlejem nie było wielkim miastem. Ilość dzieci mogła w nim wynosić od 20 do 30. Nie było ich więc wiele setek czy tysięcy. Rzecz jasna, to nie umniejsza ogromu zbrodni Heroda. Po drugie, niektórzy krytycy twierdzą, że ta rzeź w ogóle nie zaistniała, ponieważ nie ma o niej żadnej wzmianki oprócz relacji podanej w Nowym Testamencie. Na przykład historyk żydowski Józef Flawiusz nie wspomina o niej w ogóle. Trzeba tu podkreślić 2 rzeczy. Po pierwsze, Betlejem było stosunkowo małą miejscowością, znajdującą się w kraju, w którym zbrodnia w owym czasie była tak powszechna, że zabójstwo 20, może 30 niemowląt wywołało raczej małe poruszenie. Żałoba prawdopodobnie ograniczyła się tylko do samego Betlejem. Po drugie, musimy podkreślić, że fakt, iż dany incydent nie został wspomniany w jakichś źródłach historycznych, nawet tam, gdzie należałoby go oczekiwać, nie jest jeszcze dowodem na to, że w ogóle się nie wydarzył. Był to tak typowy przypadek, tak typowe wydarzenie w czasie rządów Heroda, że bez wątpienia Mateusz opisał prawdę. Oto okropny przykład tego, co ludzie są gotowi uczynić, by unicestwić Jezusa. Jeśli człowiek kroczący własną drogą dopatrzy się w Chrystusie kogoś, kto mógłby ingerować w jego plany, w jego zamiary, jego ambicje, potępić jego postępowanie, to wtedy pierwszym jego odruchem jest chęć wyeliminowania Chrystusa. Człowiek taki jest nieraz zdolny do najokropniejszych rzeczy. Jeśli nawet nie zadaje ran fizycznych, to potrafi rujnować duchowo. Pod koniec tekstu Mateusz posługuje się znowu Starym Testamentem. Odwołuje się do Starego Testamentu. Cytuje proroctwo Jeremiasza. Tak mówi Jahwe. W Ramma głos się rozlega, biadanie i gorzki płacz. Rachel po dzieciach swych szlocha. Pocieszyć się nie da, bo ich już nie ma. Mieszkańcy Jerozolimy szli na wygnanie. Ich nieszczęsna droga na obczyznę prowadziła przez Ramę, a tu była pochowana Rachela. Jeremiasz przedstawia Rachelę płaczącą w grobie nad losem, jaki przypadł narodowi. Ten obraz kojarzy Mateusz z płaczem rodziców dzieci z Betlejem. To już 3 proroctwo Starego Testamentu, do którego odwołuje się 2 rozdział Ewangelii Mateusza. Pierwszym było proroctwo Michała, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Drugim było proroctwo Ozeasza, iż Syn Boży zostanie wezwany z Egiptu. A 3 proroctwo Jeremiasza, to zapowiedź płaczu nad dziećmi w Betlejem. Końcowe wiersze drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza opisują powrót rodziny Jezusa z Egiptu. Po śmierci Heroda ukazał się Józefowi w Egipcie podczas snu anioł Pana i powiedział: wstań, weź dziecko i jego matkę i wracaj do Izraela, gdyż ci, co czyhali na jego życie, już nie żyją. Wrócił Józef z dzieckiem i jego matką do Izraela. Gdy jednak dowiedział się, że po Herodzie panuje w Judei jego syn Archelaus, bał się tam iść. Skierował się do Galilei, zgodnie z poleceniem otrzymanym we śnie. Gdy tam dotarł, zamieszkał w miasteczku Nazaret, aby się spełniła prorocka przepowiednia: będą go nazywać Nazaretańczykiem. Herod, zwany Wielkim, umarł. Po jego śmierci królestwo zostało rozdzielone. Rzymianie ufali Herodowi, zezwalali mu panować na dość znacznym terytorium. Herod wiedział jednak, że żaden z jego potomków nie będzie miał podobnej władzy. Podzielił więc królestwo pomiędzy trzech synów. Judeę zostawił Archelausowi, Galileę Antypasowi, a rejon północny za Jordanem Filipowi. Śmierć Heroda nie rozwiązała problemu. Archelaus był złym królem. Nie utrzymał się więc długo na tronie. Panowanie rozpoczął od próby prześcignięcia Heroda. Na wstępie rządów dokonał z premedytacją rzezi 3000 najbardziej wpływowych obywateli kraju. Nawet teraz, po śmierci Heroda, było niebezpiecznie powracać do Judei, którą władał dziki Archelaus. Józef udał się więc do Galilei, którą zarządzał Herod Antypas, władca o wiele lepszy, spokojniejszy. Józef osiedlił się w Nazarecie. W tym mieście miał wychowywać się Jezus. Nazaret nie był cichym zakątkiem odciętym od nurtu życia kraju i wydarzeń. Położony był, co prawda, w kotlinie w górskiej części Galilei. Wystarczyło jednak wspiąć się tylko nieco wyżej, by zobaczyć bardzo rozległy widok. Na zachodzie, w oddali, można było zobaczyć wody Morza Śródziemnego, a na nich statki przypływające z krańców ziemi. Kierując wzrok ku równinie przylegającej do wybrzeża, można było dostrzec wijące się u podnóży wzgórz drogi prowadzące do różnych zakątków świata. Drogę prowadzącą z Damaszku do Egiptu, kraju będącego pomostem do Afryki. Był to jeden z najważniejszych szlaków ówczesnego świata. Droga, na której przed wiekami kupcom zdążającym do Egiptu sprzedano Józefa. Po tej drodze na czele swych legionów kroczył Aleksander Wielki. Wiele wieków później kroczył nią Napoleon. Nazywano ją Drogą Południową, a czasem Drogą Morską. Jezus mógł widzieć na niej wędrujących z różnych narodów i krajów podróżników. Była jeszcze inna droga. Skręcała do morza i kierowała się na wschód. Była to droga wschodnia. Prowadziła ona do wschodnich granic Imperium Rzymskiego. Posuwały się po niej karawany wiozące jedwabie i wonne korzenie. Maszerowały legiony rzymskie zdążające na rubieże Imperium. Nazaret nie był więc cichym zakątkiem. Jezus wychowywał się w mieście, obok którego w dolinie krzyżowały się najważniejsze szlaki komunikacyjne ówczesnego świata. Od najwcześniejszych lat stykał się z wielkim światem, który miał zdobyć dla Boga. To nie przypadek, że Jezus wychowywał się w Nazarecie, mieście będącym bramą do wielkiego świata. Ostatnie słowa drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza mówią o spełnieniu się prorockiej przepowiedni. Nazareńczykiem nazwany będzie. Nie ma pewności, jaką wypowiedź Starego Testamentu miał na myśli ewangelista. Być może w tym przypadku mamy do czynienia z grą słów związaną z tekstem z proroctwa Izajasza z 11 rozdziału. Czytamy tutaj: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. Słowo różdżka to w oryginale hebrajskim nezer. Prawdopodobnie Mateusz posługuje się tu grą słów nezer, Nazarejczyk. Chce przez to powiedzieć, że Jezus był z Nazaretu i że był obiecaną różdżką z pnia Jessego, czyli potomkiem Dawida, przyrzeczonym Bożym pomazańcem. Tak więc opowieść drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza kończy się informacją, że Jezus zamieszkał w Nazarecie. Zamieszkał tam jako małe dziecko. Rozdział trzeci rozpoczyna opowieść, gdy Jezus ma 30 lat. Wtedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę. Co wydarzyło się w ciągu tych 30 cichych lat w Nazarecie? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Jezus dorastał tam do lat chłopięcych, a potem męskich. Przebywał w dobrym domu, w dobrym gronie rodzinnym. Nie może być lepszego startu życiowego. George Herbert powiedział kiedyś: dobra rodzina warta jest 100 pedagogów. Wiele lat z życia Jezusa przeszło w milczeniu. Były to jednak lata, kiedy kształtowała się Jego osobowość w dobrym gronie rodzinnym. Po drugie, wiemy, że Jezus spełniał obowiązki najstarszego syna. Prawdopodobnie Józef umarł, zanim rodzeństwo Pana Jezusa wyrosło. W relacji o uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej nie ma wzmianki o Józefie, chociaż jest tam Maria. Zupełnie logicznym wytłumaczeniem tego faktu może być hipoteza, iż w tym czasie Józef już nie żył. Pracując jako cieśla, Jezus utrzymywał więc matkę i młodsze rodzeństwo. Jezus może być dla nas przykładem wypełniania wzorowo codziennych obowiązków domowych. Jezus był człowiekiem pracy, uczył się zarabiać na życie, oszczędzać, kupować żywność, ubrania. Jezus miał do czynienia na pewno z różnymi klientami, z tymi, którzy nie płacili długów. Jeśli miał pomagać ludziom, to musiał uprzednio poznać życie ludzkie. Nie wychowywał się w warunkach cieplarnianych. Żył jak przeciętny człowiek. Tak musiało być, jeśli Jezus miał rozumieć życie zwykłych ludzi. Znana jest anegdota o Marii Antoninie, królowej Francji. Ludzie głodowali. Lud burzył się, protestował. Królowa wtedy zapytała, co znaczy ta wrzawa. Powiedziano jej: ludzie nie mają chleba. Na to królowa: jeśli nie mają chleba, to niech jedzą ciastka. Nie mogła ona pojąć, co to znaczy żyć w niedostatku. Przez wszystkie lata milczenia Jezus pracował w Nazarecie. Dzięki temu mógł dobrze poznać dolę i niedolę ludzką, zrozumieć potrzeby człowieka. Jezus wypełniał wiernie małe zadania, zanim podjął większe. Był wierny w małym i dlatego mógł spełnić to, co wielkie. Musimy być wierni w małym, aby mieć udział w tym, co wielkie, aby mieć udział w Bożym Królestwie. Dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza podały nam wiele cennych informacji dotyczących wczesnego okresu życia naszego Zbawiciela. Mogliśmy studiować genealogię Jezusa, poznaliśmy okoliczności Jego narodzin, mówiliśmy o hołdzie, jaki złożyli Mu mędrcy ze wschodu, poznaliśmy okoliczności Jego ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. W Nazarecie Jezus przeżył wiek dziecięcy i młodzieńczy, aby w wieku 30 lat rozpocząć swoją publiczną działalność. O początku owej niezwykłej, dramatycznej, zbawiennej dla nas misji Jezusa mówić będziemy już w czasie naszej następnej audycji.